To tak pewnie ksiądz wam wspominał, że to będzie opowieść o pielgrzymce, głównie pieszej z Polski do Santiago de Compostela, z której wróciłam w sumie 1,5 miesiąca temu, czyli całkiem niedawno. W sumie dalej z niej próbuję wrócić, nie? Tak mentalnie. Więc o tym opowiem. Ale najpierw coś o mnie. Nazywam się Basia, to już wiecie. Aktualnie mieszkam w Budapeszcie, więc stamtąd przyjechałam. Tam jechałam całą noc w autobusie, więc... No, na razie mi się spać nie chce, ale pewnie za niedługo. Jak miałam tyle lat, całkiem niedużo, tam ze 4, to zaczęłam chodzić na spotkania grupy dzieci Maryi. Tutaj chyba, nie wiem, czy w archidiecezji krakowskiej jest coś takiego, ale to jest na zasadzie oaza dzieci bożych, nie? Coś podobnego. Potem stałam się animatorką, więc miałam swoją grupę dzieciaków i tam próbowaliśmy coś z nimi robić. Jak miałam też 13 lat, to zaczęłam chodzić na pielgrzymki do Częstochowy ze Śląska, czyli tam, no niedaleko, powiedzmy, ze 4 dni drogi. Właśnie z tamtejszą grupą. Jak miałam lat 17, tak, ja strasznie nie lubię mikrofonu, nie, więc... No to jak miałam 17 lat, niecałe 18, to poszłam pierwszy raz na pielgrzymkę do Santiago de Compostela z granicy francusko-hiszpańskiej. Poszliśmy z kolegą, on był rok starszy, więc w teorii był moim opiekunem. Tak sobie na kartce napisaliśmy, w razie gdyby coś. Prawie nie mówiliśmy wtedy po angielsku, więc tak żeśmy się rzucili takie dzieciaki na głęboką wodę. Pierwszy raz pojechaliśmy sami za granicę i przez miesiąc pielgrzymowaliśmy wtedy. Potem 2 dni po maturze poszłam pieszo z okolic Warszawy z kolegą i z koleżanką też do Santiago de Compostela, z tym, że z domu. To jest też w sumie jeszcze, no niewiele starsi byliśmy, nie? No bo tam 18, 18,5 powiedzmy, no to takie dzieciaki w sumie jeszcze nie wiedziały do końca, co będą robić. No i też tam angielski powiedzmy był lepszy, ale to nadal było takie na zasadzie takie, wiecie, hardkorowe, nie? 5 lat temu szłam pieszo do Rzymu, też z Polski, z Warszawy, z koleżanką, z którą właśnie teraz szłam, nie? Bo teraz szłyśmy do Santiago we dwie i wtedy do Rzymu też właśnie z nią. No tam było 2000 kilometrów i to były 2 miesiące, więc powiedzmy to była krótsza pielgrzymka. Jestem też ministrantką tam, gdzie mogę. To znaczy na wschodzie Polski, gdzie mieszkają moi rodzice, tam to jest możliwe. W Budapeszcie, gdzie mieszkam też i w Hiszpanii również. Gdyż jestem wolontariuszką w Santiago de Compostela, tam mamy Polski Dom Pielgrzyma, więc tam przyjmuję pielgrzymów, sprzątam, no a czasem na jakiejś gitarze też się zagra, w piłkę też się czasem pogram. Oprócz chodzenia jeżdżę też stopem, bo czasem to za długo iść z buta gdzieś, więc jeżdżę stopem, na przykład poupalać się na plaży w zimie, bo wtedy nie ma ludzi na plaży, więcej miejsca jest, więc jest tak ogólnie spokojniej. No i też trenuję piłkę nożną, to jest jedna z moich największych pasji. No i bieganie oczywiście też. I jestem najszczęśliwszą ciocią na świecie, tego bobasa ze zdjęcia, to jest moja krześniaczka. Tak, i to właśnie za nią najbardziej tęskniłam na tej pielgrzymce, nie? Za nikim, ale po prostu za nią to... I w czerwcu, 5 dni przed wyjściem na tą pielgrzymkę, obroniłam magistra. Dzisiaj właśnie odbierałam dyplom, więc świeżo tutaj z Krakowa przyjechałam do was. To tak, to o mnie. To będzie tyle. No może tak powiem, bo to może zauważyliście, że sporo rzeczy mi się udało już zrobić, nie? Tak jakby nie mam jakoś gigantycznie dużo lat, a sporo rzeczy zrobiłam. To powiem wam, że miałam takie jakieś olśnienie w wieku 13 lat, myślę, że to całkiem wcześnie, kiedy sobie tak pomyślałam, że chciałabym to życie przeżyć, żeby mając 80 lat nie zarzucać sobie, że egzystowałam, nie? Czy że wegetowałam, że zmarnowałam całe życie. I no wtedy miałam już takie przemyślenie, że jest tylko jedno życie i chciałabym je przeżyć na 100%, nie? Jak najlepiej i nie marnować tego czasu i, no nie wiem, wypełniać go czym się tylko da. Oczywiście z samymi dobrymi rzeczami, nie? I tak, a ta opowieść teraz głównie to będzie o Camino, czyli o tej drodze z Polski. Myśmy wyszły z Jastrzębia Zdroju do Santiago de Compostela. I będzie to opowieść o zaufaniu, o doświadczeniu Boga w drodze, w drugim człowieku. O pokorze i wdzięczności, która też jest niezbędna, żeby na taki długi szlak wyruszyć. O cudach, tych małych i dużych. O radości, takiej prawdziwej. I o ciszy. Bo jak się domyślacie, przez 3,5 miesiąca no nie można gadać z kimś przez cały czas, bo o czym, nie? Jak się idzie codziennie. A przede wszystkim będzie to opowieść o tym, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli Mu zaufamy, to możemy naprawdę góry przenosić. I tak jak wspominałam, wyszłyśmy w czerwcu, 30 czerwca i doszłyśmy 11 października, czyli miesiąc z hakiem temu. I szłyśmy 104 dni, z czego 3 dni odpoczywałyśmy, więc to tak całkiem niedużo. W Budapeszcie, w Lublanie i w Lourdes. I zrobiłyśmy około 3,5 tysiąca kilometrów. Przeszłyśmy przez 8 krajów, bo żeby było dalej, to nie poszłyśmy z Polski przez Niemcy i Francję, tylko poszłyśmy z Polski do Budapesztu, czyli przez pierwsze 2 tygodnie, to zresztą tu będzie widać, przez pierwsze 2 tygodnie szłyśmy po prostu na południe, czyli zrobiłyśmy sobie takie niezłe kółeczko, nie? A zrobiłyśmy tak dlatego, że no, tak jak wspominałam, ja mieszkam teraz w Budapeszcie i jak wyjechałam do Budapesztu, to się okazało, znaczy ja przeżyłam taki szok, że większość moich znajomych w ogóle nie jest ochrzczona, nie ma nic do czynienia z Kościołem. No i jak gdzieś tam różne rozmowy przeprowadzaliśmy, to generalnie bardzo są tolerancyjni, bardzo otwarci na to wszystko, tylko no, potrzeba ich przykładów, nie? No to stwierdziłyśmy, dobra, to przejdźmy przez Budapeszt. My też prowadziłyśmy stronę na Facebooku i pisałyśmy po polsku, angielsku i węgiersku, żeby też Węgrzy mogli czytać. Żeby też dać świadectwo im, nie? Że oni są raczej takim smutnym, depresyjnym krajem, żeby dać świadectwo, że jest coś ponad to, nie? Że życie się nie kończy tylko na pracy i na, gdzieś tam na ciągłej gonitwie za pieniędzmi. Ze sobą miałyśmy takie plecaki, nie? To tam 11-12 kilo, więc tak, no nie za dużo, nie za mało. Ale miałyśmy ze sobą tylko jedne spodenki, jedne spodnie, 3 koszulki, kurtka, bluza, śpiwór, karimata. No i z kijami. Szłyśmy trekkingowymi. Ja miałam takie buty trekkingowe, które po 2,5 tysiąca kilometrów się skończyły, ale tak dosłownie, bo mi się podeszła starła całkowicie do pianki amortyzacyjnej. Ale tak się dobrze złożyło, że to było przed Lourdes, więc do Lourdes zamówiłam nowe, te same i... Znaczy one tam na mnie nie czekały, bo myśmy musiały na nie zaczekać, ale generalnie doszły do Lourdes, do polskiej misji katolickiej, więc z Lourdes wyszłam już z nowymi. Moja koleżanka Klaudia natomiast szła całe 3,5 miesiąca w sandałach, nie? Znaczy ona miała łatwiej generalnie, bo nam przez to pielgrzymka trwała 104 dni, powiedzmy 94 grzało słońce, ale to był taki naprawdę skwar po 40 stopni. No i Klaudii było chłodniej, nie? W sandałach, ja miałam jezioro w butach. Natomiast kiedy padało, to Klaudii woda przeleciała i skarpetka wyschła. Ja dalej miałam jezioro, nie? Więc tak jakby... No ale w innych się nie dało, więc trzeba było przeżyć. Jeśli chodzi o spanie, to myśmy nie planowały nic, nie? Myśmy generalnie spakowały... Wchodziliśmy w niedzielę rano, więc w sobotę wieczorem spakowałyśmy plecaki. I wiedziałyśmy to, że w niedzielę o 7 będzie msza, na której ksiądz nam poświęci te plecaki, nie? No to spakowałyśmy się, a potem poszliśmy już w ciemno. Najpierw na południe w kierunku Budapesztu, a potem na zachód. Punkty miałyśmy tylko właśnie Budapeszt, Lublana, Lourdes i to by było na tyle. Zazwyczaj spałyśmy na salkach parafialnych, czyli przychodziłyśmy, jeśli zdążyłyśmy, to na mszę na 18 powiedzmy i pytałyśmy, czy się znajdzie kawałek podłogi. Czasem się nie wyrabiałyśmy, bo wchodziłyśmy dziennie tak 30-40 kilometrów, no ale to wiecie, na początku człowiek był dość nierozchodzony. Ja też miałam w sumie łącznie z 60 odcisków, więc całkiem sporo tego było. No to się spóźniałyśmy, nie? Ale jak przychodziłyśmy powiedzmy o 21, no to tym bardziej nikt nam nie odmawiał, nie? bo jak przychodziły dwie takie zmęczone dziewczynki, to często też na plebaniach po prostu zawsze jakiś tam pokój gościnny się znalazł. W zakonach też spałyśmy, nawet się zdarzyło w zakonie kontemplacyjnym, siostrzyczki się nad nami zlitowały i nam udostępniły pokój. I bardzo często też urodzin. To też działo na zasadzie, że przykładowo, czy ksiądz nie mógł, czy miał kogoś znajomego za 40 kilometrów, to tam dzwonił i myśmy już szły, nie, gdzieś tam do danej rodzinki. I no wtedy się jakoś dużo łatwiej szło, nie, bo była świadomość, że a, ktoś na nas czeka dzisiaj, nie. Totalnie nie wiemy kto, ale ktoś na nas czekał. I to było super fajne. Tutaj to jest jeden z polskich księży we Francji, z tak zwanego naszego szlaku polskich księży, bo to generalnie cud był, że myśmy się strasznie bały Francji, bo generalnie we Francji jest tak, że no jeden ksiądz ma powiedzmy 5 parafii, 7, nie? I nie wiadomo nigdy, gdzie mieszka, czy będzie, czy go nie będzie, a myśmy wchodząc do Francji trafiły na pierwszego Polaka, który nam powiedział, gdzie są wszyscy Polacy, nie? Wszyscy polscy księża. I myśmy tak chodziło od jednego do drugiego, nie? A jak nie było gdzieś, była jakaś luka, to oni tam mieli znajomych. Więc spałyśmy u polskich rodzin. Także no oni nam tam życie uratowali, nie? W tej Francji. Czasem też, jak już totalnie nie było gdzie spać, to w jakimś tam hostelu, ale też to co ciekawe, że ten dzień, kiedy nie miałyśmy gdzie spać, to hostel był tańszy niż 40 euro, nie? Pokój z łazienką za dwie osoby. W inne dni nie, ale akurat tego dnia było taniej. No więc no widocznie na nas czekał, nie? A za Lourdes, czyli tam druga połowa Francji i sama Hiszpania, to już były takie domy dla pielgrzyma. No tam różnie, powiedzmy od 30 do 400 osób. Powiedzmy tutaj było 400 miejsc. To sobie wyobraźcie, jak na tej sali jest 100 osób, z czego 50 hopa, nie? I oni wszyscy chrapią, nie? Także to się człowiek wyspał festem. A właśnie, to też jest ciekawe, no bo też się gdzieś musiałyśmy myć, nie? No to zazwyczaj, pewnie u was w salce parafialnej też miała prysznica. No to zazwyczaj się kąpałyśmy w umywalce, nie? Ta umywalka była super, hiper mała, bo się stopa do niej nie mieściła. W każdej innej naprawdę da się wykąpać, nawet głowę umyć. Jeśli chodzi o jedzenie, to zazwyczaj kupowałyśmy tam jakieś, nie wiem, sery, szynki, chleb w supermarketach, które należy przechowywać w lodówce, ale z racji tego, że nie miałyśmy ze sobą lodówki, to one się tak gotowały w tych plecakach. I były zdatne do spożycia, w sensie nic tam się nie działo potem, więc no chyba były dobre, nie? Często gdzieś tam księża jakieś tam pizze zamawiali, nie? Czy jakieś makarony. Co ciekawe, też, nie wiem, czasem ktoś nas po prostu zapraszał, nie? W sensie poszłyśmy gdzieś na mszę, dał nam kopertę i nas wysłał do restauracji na obiad na przykład, bo sam nie mógł iść z nami, więc nam tylko dał kopertę i idźcie po ten adres, tam macie zjeść. No dobrze. No i przez całą pielgrzymkę zjadłyśmy najwięcej tuńczyka, nie? W sensie tyle tuńczyka to ja w całym życiu nie zjadłam. No bo tam i warzywa były, i ryba, no więc takie całkiem zdrowe. Też jak u kogoś nocowałyśmy, to też dawali nam wyprawki na drogę. Jakieś tam kanapki, czy tutaj tak na wypasie totalnym nawet jajka ugotowane. Tak, tam chyba nie widać, że to jest Lidl, ale naszym najlepszym ulubionym sklepem był Lidl właśnie, gdzie to i tuńczyk był dobry, i chleb, także. A po co w ogóle wyruszyłyśmy? No tak jak wspominałam, ja się 5 dni przed wyjściem obroniłam, więc no ja generalnie bardzo dużo rzeczy robię w życiu, nie? W sensie jestem bardzo hiperaktywnym człowiekiem, no się zmęczyłam, nie? W pewnym momencie się zmęczyłam, bo i praca była, i studia, i pisanie magisterki. No i też ludzie strasznie szybko żyją, nie? Wszędzie biegają i gonią za tym szczęściem. A bardzo potrzebowałam takiego czasu, żeby tak przystopować, żeby się zatrzymać na chwilę, żeby znowu zacząć widzieć te wszystkie małe rzeczy, nie? Te wszystkie małe cuda. Bo my tak jak żyjemy na co dzień, biegamy, to my nic nie widzimy, niczego nie doceniamy. A mając już jakieś tam doświadczenia pielgrzymkowe, wiedziałam, że no to się wszystko tam dzieje, w sensie tak otwiera oczy na wszystko, nie? Więc Bardzo chciałam tego znowu doświadczyć. I co ciekawe, mając świadomość tego, że będzie super, hiper, mega ciężko, nie? Bo ja mam zawsze problemy z nogami, ale człowiek wie, że ponad tym jest coś więcej i się jednak decyduje, nie? Ale to też dalej będzie. Jeśli chodzi o zaufanie, no to żeby wyruszyć taką drogę, no to trzeba zaufać, nie? Panu Bogu. I to nie tak, że nie wiem, na 50% czy na 70%, bo to nigdzie nie dojdziesz, tylko na 100%. Też nie wspomniałam, jak wychodziłyśmy, ja na przykład miałam 50 euro, nie? To by było na złotówki jakieś 200 coś złotych. W sumie chyba to jest za mało, jak na 3,5 miesięczną pielgrzymkę. No ale tyle mi zostało po magisterce. Klaudia miała trochę więcej. Ale mieliśmy takie silne przekonanie, że jeżeli jest nam dane wyjść i wszystko, naprawdę wszystko się samo tak układało, bo gdzieś tam ja miałam komplikacje, myślałam, że się nie obronię, Klaudia, bo Klaudia jest pielęgniarką w ogóle, że Klaudia nie dostanie urlopu bezpłatnego, ale wszystko się tak złożyło, że po prostu no, miałyśmy tego wyjść, tego 30 czerwca. Ja myślałam, no to jak mamy wyjść, no to będzie dobrze, nie? No i było, nie? Bo myśmy nie głodowały ani razu, nie? Ani też nie pytałyśmy nigdy nigdzie wprost ludzi, dacie nam pieniądze, bo my nie mamy. A co więcej, jak powiedzmy spałyśmy w jakichś, czy domach pielgrzyma, czy czymś, które były za to łaska i tam dawali nam jedzenie, to też im dawałyśmy powiedzmy więcej, bo wiedziałyśmy, że ich to też kosztuje, nie? Więc no takie cuda, nie? Inna sprawa to, jak wychodziłam, to miałam zepsutą stopę, bo jak gram w piłkę nożną, to mi się jakieś tam kostki w stopie posypały prawej. No i jedyne, co zdążyłam zrobić, to właśnie stwierdzić, że mam zepsutą stopę przed pielgrzymką i zrobić wkładki ortopedyczne, kupić buty. Wszystko było nowe, nie? No i lekarz mój rodzinny mówi, to ja pani przepiszę dwie paczki leków przeciwbólowych, niech pani idzie. Ja mówię, no dobra, to najwyżej będę jeść te leki i dojdę jakoś, nie? Tam 3,5 miesiąca, dwie paczki. No i to przeszło, nie? W sumie gdzieś tam poprawę widziałam pierwszego dnia, nie? Nie wiem, po prostu. Szłyśmy, tam nasze takie ciocie pielgrzymkowe nas odprowadzały, tam pierwsze 10 kilometrów i tak jakby ta stopa zaczęła całkowicie inaczej działać, nie? Gdzie ja przedtem w ogóle nie mogłam chodzić wcale. No ale widocznie miałam pójść do Santiago. Trzeba było też zaufać, bo no, tak jak wspominałam, miałam 60 odcisków, nie? A to nie były odciski takie, wiecie, że jeden gdzieś tam, drugi, nie? Tylko miałam odciski typu 16 w jednym miejscu. To jest w ogóle ból nie do opisania. Znaczy, tego nawet Klaudia nie wiedziała, bo ona nie miała takich. Dlatego nawet po pierwsze nie dało się tego komuś opowiedzieć, nikt tego nie mógł poczuć, więc to się stawało jeszcze gorsze, nie? I trzeba było zaufać, że jednak jutro wstanę i dam radę iść, nie? Bo, nie wiem, przykładowo gram w piłkę, zrobię sobie coś i lekarz mówi, 3 tygodnie, nie grasz, nie ćwiczysz. A tam człowiek przeszedł 40 kilometrów, miał kolejne odciski, bolące kolana, szedł spać, wstawał rano o 5, wychodził o 6 i szedł kolejne 40 kilometrów, nie? Jak sobie teraz tak pomyślę, to znaczy to jest dla mnie niesamowite, że to w ogóle się wydarzyło, nie? To generalnie tak spędzałyśmy wieczory, codziennie z godzinę trzeba było sobie tam walczyć ze stopami. Ja Bogu dziękuję, że miałam pielęgniarkę, bo w pewnym czasie nie mogłam w ogóle już patrzeć na swoje stopy. Ale ona mogła. Zdarzyło mi się też ślizgać na asfalcie na Węgrzech, więc zepsułam sobie kolano. Ale szliśmy dalej, nie? A druga sprawa to trzeba było zaufać, bo tak jak mówiłam, myśmy się nie przygotowały z tego pod względem noclegów, tylko sobie codziennie wieczorem szukałyśmy na mapie jakiejś miejscowości za 30-40 kilometrów i stwierdzałyśmy, że tam pójdziemy, bo tam będziemy spać. Tam chciałyśmy spać, nie? Tylko nie wiedziałyśmy, czy tam będzie ksiądz, czy go nie będzie, czy tam... No nic nie wiedziałyśmy, nie? Bo też nie dzwoniłyśmy do nikogo. Po prostu przychodziłyśmy, pukałyśmy do drzwi i się działo samo, nie? Jeśli chodzi o pokorę i wdzięczność... Może wrzucę te zdjęcia. To było bardzo ważne... Pokora, nie? Że my jak wychodziłyśmy z Polski, to nam się nic nie należało z tej racji, że szłyśmy z Polski. No bo co z tego? Każdy może iść z Polski. Każdy może się spakować i pójść, nie? I człowiek z pokorą musiał przyjmować to wszystko, co gdzieś tam na tej drodze było, bo to potem potęgowało wdzięczność, nie? Bo jednego dnia spałyśmy, powiedzmy, gdzieś na podłodze i było strasznie zimno, a następnego dnia miałyśmy wypasiony pokój w hotelu, nie? Jednego dnia, powiedzmy, jadłyśmy jakiś suchy chleb zalany keczupem, żeby go zmiękczyć, a innego dnia ktoś nas zaprosił do restauracji, nie? I tak jakby, jak człowiek pokornie do tego wszystkiego podchodził, to nie przeżywał żadnego takiego rozczarowania, nie? Że ja przychodzę do kogoś, nie, przecież ja idę 2000 kilometrów, to jest twój obowiązek, ty musisz. No właśnie on nic nie musi, nie? No bo co z tego? Ty się zdecydowałaś na spacer, nie? 2000 kilometrów. Więc no to strasznie się cieszę, że tak, że no miałyśmy takie podejście, nie? I naprawdę, i ta wdzięczność potem była gigantyczna, nie? Jak gdzieś tam ktoś, nie wiem, zatrzymywał się z samochodem nagle i dawał nam czekoladę, czy jakaś pani nagle przychodziła z jabłkami, nie wiem, pośrodku niczego, nie? Człowiek, no mówię, był, nie oczekiwał niczego, a dostawał 100-krotnie więcej. No i to potęgowało radość, nie? Ale taką prawdziwą radość, nie taką, że a fajnie, mam fajną zabawkę, tyle, nie? Tylko tam radość taką trwającą cały czas, pomimo tak gigantycznego bólu, bo to jest naprawdę ból nie do opisania, to chyba sam jeden Bóg wie, jaki to był ból. Ale człowiek był szczęśliwy, nie? Bo my na tej stronie, którą prowadziłyśmy, tam pisałyśmy, nie? Jakąś tam notkę, ona by mogła być tragicznie zła, ale zawsze ostatnie zdanie było, to był dobry dzień i Bóg jest dobry, nie? No bo to był dobry dzień, bo przeżyłyśmy go mimo wszystko, nie? I Bóg jest dobry w tym, że dał nam go przeżyć. Z drugiej strony radość, to też widziałyśmy, że ci ludzie przeżywali dużą radość, jak myśmy do nich przychodziły, jak oni mogli nam pomóc, nie? Tutaj właśnie byłyśmy w jakimś zakonie kontemplacyjnym, no i te siostry no, zazwyczaj no, nie spotykają się z takimi świrami, nie? Więc one tam po prostu nam chciały tam kawałka nieba uchylić, nie? W tym zakonie. Jakiś tam pokój wynalazły w ogóle taki, chyba ich gościnny, ale tam kazały nam wejść przez konfesjonał. Tam były takie drzwi w konfesjonale i tam się wchodziło do tego pokoju. Kolacje nam taką naszykowały, a co więcej tego dnia przez cały dzień rozmawiałyśmy, że zjadłybyśmy polski rosół. No i tak szłyśmy te 30 kilometrów i tak gadamy o tym rosole i gadamy. I potem wieczorem ta siostra mówi, nazwała na tą kolację i pierwsze co przynosi, to przynosi tą zupę, która właśnie była takim naszym polskim rosołem, nie? Z makaronem. No więc tak prosiłyśmy i żeśmy dostały, nie? No i też często jakieś tam rozmowy, nie? Też się często zdarzyło, że nie wiem, trafiłyśmy akurat na takie osoby, które potrzebowały tej rozmowy, nie? Potrzebowały też gdzieś naszego doświadczenia posłuchać. My jej gdzieś tam podzieli się wzajemnym doświadczeniem, więc to też było super gdzieś tam ubogacające i mamy z częścią z nich kontakt do dzisiejszego dnia. No i cisza. To jak wspominałam, przez 4 miesiące prawie, no to o czym można z tą rozmawiać w kółko, nie? O tym, że nie wiem, że znowu 40 kilometrów, że znowu jest gorąco. No to czuliśmy bardzo dużo w ciszy. No i to był taki czas i modlitwy, gdzieś tam rozmowy z Panem Bogiem, jakiegoś tam przemyślenia całego życia. Chociaż ja powiem, że na przykład przez pierwszy miesiąc po obronie magisterki, jak wyszłam z domu, to wyłączyłam mózg i się zachwycałam każdą chmurką i każdym kamykiem, bo w końcu nie musiałam myśleć, nie? Klaudia natomiast wtedy miała czas, kiedy myślała o wszystkim, więc tak zawsze było śmiesznie. Ja mówię, Klaudia, patrz jaka chmura! A Klaudia w innym świecie. To są jakieś chmury w ogóle. Także. A jeśli chodzi o cuda, to było ich bardzo dużo. Ale opowiem o takich, nie wiem, moich ulubionych i takich najbardziej widocznych gdzieś tam. Na przykład tego dnia przez cały dzień szłyśmy. I tak gadałyśmy, jak to dobrze byłoby zrobić jakieś ognisko, nie? No ale gdzie my zrobimy ognisko, jak my już na pielgrzymce jesteśmy? My no, ewentualnie w tym listopadzie, jak wrócimy do domu, to zrobimy sobie ognisko. Doszłyśmy do jakiejś tam rodziny na nocleg, zjadłyśmy obiad i ten tata rodziny mówi, że a no to wieczorem zrobimy ognisko. A więc no to super, właśnie o tym marzyłam dzisiaj, także idealnie. Tutaj jedna rodzinka, tutaj była jedna osoba, taka pani w środku. Ksiądz, coś tam mieli jakieś tam problemy, nie wiem, z instalacją na salce i nie mogli nas przyjąć, więc ona się zdecydowała, że nas przyjmie do swojego domu. No i tam zjedliśmy kolację, wszystko pięknie, ładnie, rano się rozstaliśmy i to się miało gdzieś tam na tym zakończyć. No i dzwonią do nas po 3 godziny, gdzie jesteście? No i no, tam za niedługo będziemy koło Decathlonu, nie? Dobra, to macie tam na nas czekać, bo my tam przyjeżdżamy, zapraszamy was na obiad. No to super. Poszliśmy na ten obiad, pożegnaliśmy się, znaczy obiad, kawa, więc to tam trwało za 3 godziny, jak to we Włoszech, nie? Potem pożegnaliśmy się i wieczorem dzwoni do nas jeszcze raz. A, bo ja tak pomyślałam, że ja bym jeszcze do was przyjechała, gdzie wy tam śpicie, tam wzięłam, zrobiłam jedzenie, patelnię też wzięłam, wszystkie garnki, to ja przyjadę jeszcze was nakarmię, nie? Także też tacy ludzie się trafiali. A to jest bardzo ciekawe, bo oni nas z ulicy przyjmowali, nie? W sensie, to tak, nas się pytali, czy myśmy się nie bały, nie? No ale to z drugiej strony działa tak samo, no bo my przychodzimy, pukamy, oni nie wiedzą, kto przychodzi, nie? Przecież ktokolwiek to mógł być. I no oni, no nie wiem, dawali wszystko, co mogli, nie? Gdzieś tam dzieli się tym wszystkim, co mieli. Tutaj to już wspominałam o tych polskich księżach. We Włoszech też ich kilku spotkałyśmy. No i też cudowne były krajobrazy, nie? Jak się domyślacie, jak wyszłyśmy z Jastrzębia Zdroju, poszłyśmy na południe, to praktycznie wszędzie były góry, tylko nie na Węgrzech, nie? Czyli w 7 krajach chodziłyśmy po górach z tymi plecakami. No człowiek się dość zdecydowanie namęczył, no ale widoki były nieziemskie, nie? Na przykład tutaj w Pirenejach. Te zdjęcia i tak tego nie oddają, ale człowiek się taki bardzo mały czuł w tym wszystkim. No i szłyśmy też wzdłuż morza. Czasem się nawet wykąpałyśmy, ale to było bardzo ciekawe. Wyobraźcie sobie szczyt wakacji. Idziecie przez cały dzień 40 kilometrów wzdłuż morza, tam ludzie tylko się kąpią, nie, wakacje i w ogóle, a ty idziesz z tym plecakiem 40 stopni, 12 kilo, bez sensu, nie? Przecież można byłoby poleżeć na plaży. I o doświadczeniu Pana Boga, ale doświadczeniu takim naprawdę mocnym. Tego dnia tutaj to zdjęcie, ono jest takie całkiem śmieszne, ale tutaj prawie umarłyśmy. Ale żyjemy. Ale tak naprawdę, nie? We Włoszech, tam na wybrzeżu, tam jest bardzo dużo gór, nie? A przez góry, znaczy... No przez góry, no to wiadomo, ciężko iść. Ale są też tunele, nie? W sensie są tunele i chodzenie tunelami jest zabronione. Więc przez pierwszy tunel na naszej trasie tam konsultowałyśmy z kolegą, który szedł tą trasą. Mówi, ja obchodziłem to. No dobra, no to my też obejdziemy, nie? Wylądowałyśmy gdzieś tam u góry w lesie. No i na początku było okej. Okay. Była ścieżka, szłyśmy tą ścieżką i ona się nagle skończyła, nie? Tylko problem był taki, że z lewej strony była przepaść. Ta ścieżka nie była taka gładka, tylko miała takie kamienie, głazy. W ogóle czasem była taka różnica wysokości. Więc nie mogłyśmy zawrócić. Nie można było iść do tyłu, bo byśmy na pewno tam spadły. I jeszcze to tak by było, żebyśmy szły tak jakby tą słabszą nogą, więc... Stwierdziliśmy, no to możemy iść tylko do przodu, nie? No, drogi nie było, więc szłyśmy przez te krzaki, ale tak totalnie i robiłyśmy 1 kilometr w 1 godzinę. To sobie wyobraźcie, jak to wyglądało, nie? Musiałyśmy zdejmować plecaki, zrzucać je sobie, potem się tam zjeżdżać z tych górek. No więc totalne szaleństwo, ale w pewnym momencie doszłyśmy do wodospadu. Więc to już w ogóle był szczyt, bo miałyśmy wodospad z jednej strony, a z dwóch przepaść. No i człowiek nie wiedział, czy ma dzwonić na 112, czy to już jest koniec, czy jeszcze nie. Mój największy problem był to, że ten bobas ze zdjęcia nie będzie cioci pamiętał. To był mój naprawdę największy problem. Nie tyle się bałam, że tam zginę, bo jakoś się nie boję tego, że umrę, ale się bałam, że no przecież ona ma rok i nie będzie mnie pamiętała, nie? Więc to trochę słabo. No i tak stałyśmy tam w tym lesie. Mówię, Panie Boże, no zrób coś, nie? Chyba tu nie możemy jeszcze zginąć. Nie, jeszcze nie na to czas. Poza tym nikt nas tu nie znajdzie, bo jesteśmy pośrodku niczego, GPS nie działa. Zasięgu nie ma. No dobra. Wydumałyśmy, że przejdziemy przez wodospad. Klaudia mówi górą. Ja mówię, to jak pójdziemy górą, to tam na pewno zginiemy, nie? No to dołem. No to przeszliśmy dołem, jakoś tam żeśmy się... Też tam jakieś wielkie głazy, ale porzucałyśmy te plecaki, przeszłyśmy na drugą stronę tego wodospadu, potem pod górę. Jakieś tam pół godziny potem znalazłyśmy drogę. Bo tam azymut wiedziałyśmy, nie? W sensie, gdzie jest zachód. No to chociaż tyle. Wyszłyśmy stamtąd. Ale jak myśmy stamtąd wyszły, w sensie byłyśmy tam całe brudne i w ogóle, wiecie, jak to po krzakach, nie? Myśmy, w sensie to było, nie wiem, taki stan umysłu, jakbyśmy nowe życie dostały, nie? Naprawdę. Tym bardziej wiemy, jak to strasznie i tragicznie wyglądało wtedy w tych górach, nie? No i w tamtym momencie też postanowiłyśmy, że będziemy chodzić tunelami, bo to jest bezpieczniejsze mimo wszystko, bo jak nas przyjedzie samochód, to karetka przyjedzie, a tam by nie przyjechała. Ale turyści chodzili, nie? Gdzieś tam, w sensie, to były takie nadmorskie miejscowości. No tam się nie dało inaczej, więc ci kierowcy też jeździli wolniej, tak jakby. No więc no, później było naprawdę dużo bezpieczniej. To jest zdjęcie ze stacji benzynowej z Włoch. Na zdjęciu jest Eliza. Eliza była naszym aniołem. Generalnie, tak jak wspominałam, ja miałam masę tych odcisków. I we Włoszech już generalnie myślałam, że trzeba będzie wrócić do domu, bo już tam nie wiadomo, nie było wiadomo, czy tam się jakieś zakażenie wdaje, czy się nie wdaje, czy to w ogóle ma jeszcze sens. No i tak szłam cały dzień, te 30 kilometrów i sobie myślę, zaraz łapię stopa i wracam do domu, nie? Klaudia idzie, tam high life, słucha muzyki, świetnie się generalnie bawi, ja idę i myślę, że zaraz łapię stopa do domu, więc generalnie dwa światy. Pytam się Klaudii, Klaudia, masz wodę? No mam. Klaudia miała zawsze wodę. W sensie ona jest pielęgniarką, ale bardzo mało pije, nie? I poszłyśmy na tą stację benzynową, tam byli ludzie i oni nagle zniknęli wszyscy, w sensie wyszli stamtąd, nie? No i ta Eliza mówi, o tak, kim wy jesteście w ogóle, gdzie wy idziecie? A my, no my to tak z Polski do Santiago sobie idziemy, nie? No i ostatecznie, w sensie powiedziała nam, że no nie wiem, cokolwiek chcemy, to możemy tam jeść, pić. No wszystko tam daje, nie? Ta stacja jest nasza, nie? I tam nikt nie wszedł przez 45 minut, byłyśmy tylko my i ona. No i gdzieś tam się okazało, że ona jest chyba też wierząca, jakiś tam trudny czas miała teraz, w sensie w tamtym czasie. Więc tak jakby ta rozmowa była niesamowicie pomocna dla nas, żeby nie wrócić i dla niej, nie? Więc nie wiem, czy kojarzycie taki film Spotkanie. W tym filmie jest taka karczma i tam sprzedawcą jest sam Pan Jezus. I właśnie myśmy się tak czuły, nie? Że albo sam Pan Jezus tam był, albo swojego anioła wysłał, bo to jest w ogóle ciężko opowiedzieć, ale myśmy z tej stacji wyszły w ogóle z innym stanem umysłowym. Ja wyszłam, nie? To 45 minut po, ja wychodzę. Dobra, Panie Boże. Jak chcesz, to ja dojdę, nie? W sensie ból, no niesamowity, nie? Ale dasz mi taką łaskę, to dojdę. Więc no wszystko się tam zmieniło gdzieś tam, nie? I po tym momencie człowiek tak jakby jeszcze bardziej zaczął doceniać to wszystko, co ma i ten każdy dzień, nie? Każdy kilometr tak naprawdę. No miałam świadomość tego, że to już może być koniec. No i takim sposobem doszłam do Santiago. I to jest moja super historia i ona rozwala nawet Węgrów, nawet tych niewierzących. Szłyśmy cały dzień w górach. No miałyśmy zazwyczaj 1,5 litra wody ze sobą, więc to tak całkiem niewiele. No i nam się zaczęła kończyć. Ja w życiu nie byłam tak spragniona jak wtedy w tych górach. A tam nie było nic, nie? W sensie nie było domu, nie było, w sensie... Strumyki wszystkie były wyschnięte, nie? Bo tam prawdopodobnie od dłuższego czasu był skwar. No i tak szłyśmy już bez żadnej tam nadziei, usiadłyśmy. Ja mówię, Panie Boże, daj mi butelkę wody, a najlepiej to gazowanej. No i tak siedziałyśmy chwilę. Dobra, Klaudia, idziemy dalej. Przeszłyśmy 5 minut, patrzymy, a tam stolik. A na stoliku było to pudełko i w tym pudełku były 2 butelki gazowanej wody, zimnej. Po środku gór, nie? Także prosiłyśmy i dostałyśmy. Do samego Santiago doszłyśmy o 5 rano, bo stwierdziłyśmy, że normalność jest nudna. To znaczy, w samej Hiszpanii jest bardzo dużo ludzi, nie? Bardzo dużo pielgrzymów. A my byliśmy przyzwyczajone do chodzenia gdzieś tam we dwójkę w ciszy, więc to nas tak trochę rozbrajało. I oni zazwyczaj tam chodzą powiedzmy od 5, 6 rano do 13, a potem już odpoczywają w tych domach pielgrzyma. Myśmy chodziły, też wychodziłyśmy o tej 6, 7, ale chodziłyśmy do 20, żeby drugą część dnia iść bez nikogo, nie? Na szlaku. No i stwierdziłyśmy właśnie, że dojdziemy same do Santiago. Wyszłyśmy w czwartek o 6 rano, no i tam do tej 18 szłyśmy, ten pierwszy odcinek, potem zjadłyśmy sobie spaghetti i potem stwierdziliśmy, że zaczynamy nowy dzień, nie? W sensie noc. I poszłyśmy kolejne tam 40 parę. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, nie? Bo szłyśmy we dwie same nocą przez lasy. Generalnie tam było super bezpiecznie, tylko żołędzie spadały, więc tak czasem trochę żeśmy się bały. No i doszłyśmy o 5:42, stanęłyśmy pod katedrą po tych 104 dniach i byłyśmy tam same, tam była tylko policja, nie? O właśnie. I byłyśmy tam same pod tą katedrą i generalnie no lepszego zakończenia tej pielgrzymki sobie nie wyobrażam. To też będzie zresztą widać na filmie, który mam nadzieję, że odpali. Tam będzie widać, jak zazwyczaj, nie? Gdzieś tam wygląda plac pod katedrą. Jak się też dochodzi do Santiago, to się dostaje taki certyfikat, nie? Takie zaświadczenie, że się przeszło szlak świętego Jakuba. Generalnie potrzeba 100 kilometrów, żeby to dostać. No nam wyszło trochę więcej. Ale też poprosiłyśmy o inny certyfikat z liczbą kilometrów, nie? To tam mamy te nasze 3438,18. To już będzie ostatnie. No i udało nam się, nie? W sensie po raz, znaczy nie udało nam się, zrobiłyśmy to. Gdzieś tam po raz kolejny. I teraz ciężko jest wrócić, powiem wam, nie? Do tego, do codzienności. No tak wysiadam gdzieś w Krakowie, a tam wszyscy biegną. Ja myślę, że za czym oni tak biegną? Czy coś gdzieś rozdają, czy co, nie? I też gdzieś tam, jak jestem na Węgrzech teraz w Budapeszcie, to znaczy widzę gdzieś tam dużo większy spokój taki wewnętrzny, nie? Że ludzie tam od razu panikują, coś tam. Tak. No dobrze, ale to... Czy to tak naprawdę problem? No nie problem, nie? Także no dużo, dużo daje taka pielgrzymka gdzieś tam. No i też pokazuje, że niemożliwe nie istnieje, nie? Że jak się zaufa Panu Bogu, to tak naprawdę wszystko można. Co, no to widać, nie? No bo wyszłam bez pieniędzy, z zepsutą stopą. Sprzęt, jaki miałam, no to był tak plecak 5-letni, kurtka 10. Powinna być jak to odporna, była wodochłonna, no bo już była za stara. Jakieś tam stare spodnie, nie? Także ani sprzęt się nie liczy. No tak naprawdę nic się nie liczy, nie? Generalnie jeżeli zaufamy Panu Bogu, to z Nim możemy no, góry przenosić. To widać, nie? Gdzieś tam i nie wiem, i mogę mieć problemy z nogami ze wszystkim, ale On jest ponad to wszystko. I wszystko jest możliwe, nie? A czy się bałyśmy, to powiem, że nie. No bo w końcu powiedział, że nam włos z głowy nie spadnie, więc nie było się czego bać.